Dzień dobry Państwu. Witam Państwa bardzo serdecznie. Mam tą przyjemność wystąpić jako drugi w ramach cyklu Powered by MVP, gdzie tematem przewodnim jest infrastruktura hybrydowa. Nazywam się Paweł Pławiak, na co dzień związany jestem z firmą CBSG Polska oraz społecznością na czele z warszawską grupą użytkowników i specjalistów Windows. Jako organizację tworzymy też markę autostradait.pl, gdzie zapraszam Państwa, jeżeli chcieliby Państwo dowiedzieć się troszeczkę więcej na ten temat. Temat, z którym do Państwa dzisiaj przyszedłem, to temat poświęcony Enterprise Mobility. Sama idea tego tematu zrodziła się jakiś czas temu, natomiast wywodzi się z mojego chyba pierwszego wystąpienia na Microsoft Technology Summitie, gdzie właśnie o ustawieniach danych, użytkownikach i urządzeniach wtedy opowiadaliśmy w kontekście wyłącznie rozwiązań on-premises. Dzisiaj czasy się bardzo zmieniły i tak naprawdę wszyscy zaczynamy korzystać z usług online, no a szczególnie tutaj uwielbiane ostatnimi czasy są właśnie środowiska hybrydowe. Moi drodzy, w trakcie tej sesji przewidziany został konkurs, więc jeżeli zobaczą Państwo pytanie na takim czerwonym polu, to bardzo proszę się spieszyć, tam będzie podane pytanie, tam będzie adres mailowy. Przy każdym z tych pytań pięć pierwszych osób, które prawidłowo odpowiedzą na zadane pytanie, otrzymają voucher na szkolenie autoryzowane z zakresu Windows Server 2016. Natomiast oczywiście też proszę o chwilę cierpliwości, zanim się z Państwem skomunikujemy. Słowem wprowadzenia. Tak jak powiedziałem, no, do tej pory zawsze korzystaliśmy ze środowisk on-premises. I w tych środowiskach on-premises użytkownik wykorzystuje urządzenia, w ramach tych urządzeń ma oczywiście aplikacje i siłą rzeczy gromadzi dane. To generuje pewne czynności administracyjne, takie jak zarządzanie, zapewnienie dostępu czy ochronę. I właśnie na tym wyrosł termin Enterprise Mobility, czyli tak naprawdę tych właśnie środowisk, które pozwalają wiązać dzisiaj środowiska on-premises ze środowiskami online, pewnie bardziej i potocznie znanych jako środowiska cloudowe. 10 aspektów to tak naprawdę próba wskazania Państwu przez 45 minut, co w ramach dzisiaj dostępnych środowisk Państwo możecie osiągnąć. Proszę pamiętać, że są to rozwiązania, które już troszeczkę są na rynku i one cały czas się zmieniają. Nawet w ostatnim tygodniu, kiedy jeszcze sprawdzałem, nanosiłem ostatnie poprawki na tą prezentację, zobaczyłem, że pojawiły się nowości, no i też między innymi gdzieś to ma przełożenie na te materiały, które tutaj dla Państwa przygotowałem. W samych materiałach poruszymy 10 aspektów, które w tej chwili są dla Państwa wyświetlone, natomiast chciałbym zaznaczyć, że wszystkie zrzuty ekranowe, wszystkie przykłady, które na tych slajdach są zawarte, pochodzą ze środowisk produkcyjnych. To są środowiska, które pracują, czasami są one mniejsze, czasami są one większe, natomiast zbierałem to właśnie za zgodą tych organizacji i myślę, że ten materiał dla Państwa będzie taki również ciekawy, przekrojowy. Zaczniemy od użytkowników i grup, przez tematykę dostępu do zasobów, dostępu do aplikacji, po to, aby później zobaczyć, jak wyglądają możliwości synchronizacji z usługą Azure Active Directory. Możliwości MDM to tak naprawdę powiedzenie, co firma Microsoft dzisiaj oferuje w tym zakresie. No i w kolejnym punkcie przyjrzymy się Microsoft Intune. Punkt siódmy poświęcony będzie przekrojowemu zagadnieniu ochrony i zabezpieczeń, a tak naprawdę temu, co w kontekście właśnie Enterprise Mobility dzisiaj jest najistotniejsze. Punkt ósmy, dostęp do danych, jak może być realizowany, co takiego tu jest ciekawego w tym zakresie. No i bliżej końca opowiemy sobie o synchronizacji ustawień po to, żeby zakończyć tematyką kontroli raportów i audytów. Zaczynamy od punktu pierwszego, czyli użytkownicy i grupy w Azure Active Directory. Tutaj, proszę Państwa, takim najistotniejszym elementem jest to, że dla usług Azure, Office 365 oraz Intune to Azure Active Directory jest tak naprawdę taką bazą, takim fundamentem, w którym przechowywane są tożsamości i Państwo możecie dodawać obiekty użytkowników i obiekty grup w dowolnym z tych katalogów. Oczywiście są pewne wyjątki w przypadku chociażby grup, natomiast w ogólnym modelu nie ma znaczenia, z którego poziomu, z której usługi będziecie Państwo dodawali tożsamości, one będą pomiędzy tymi usługami naturalnie widoczne. Jeśli chodzi o użytkowników, czynności, które chyba wykonujemy najczęściej, to chociażby dodawanie, utrzymanie poprzez edycję, pousuwanie. No i tutaj pochylając się nad Azure Active Directory, musimy zwrócić uwagę, że mamy różne źródła własności. To może być pewnego rodzaju nowum dla niektórych z Państwa. Możemy mieć oczywiście użytkowników, którzy pochodzą wprost z Azure Active Directory. Możemy mieć użytkowników, którzy pochodzą z tak zwanej usługi lokalnej Active Directory. I wtedy właśnie tutaj mam nadzieję, że widać to na tym zrzucie ekranowym środkowym, gdzie jest kolumna Sourced From, informacje Local Active Directory. Tylko zaznaczam, że to niekoniecznie musi być kontroler domeny, który jest przechowywany u Państwa w lokalizacji, bo może to być również kontroler domeny, który pracuje jako maszyna wirtualna, na przykład w usługach cloudowych. Więc Local Active Directory rozumiane jako lokalny kontroler domeny, czyli ten taki tradycyjny, utrzymujący usługę Domain Services. Kolejnym kontem, który może pojawić się w obrębie Azure AD, mogą być konta Microsoft Account, czyli konta tak zwane konsumenckie, i to jest też taki istotny moment, w którym powinniśmy mieć świadomość tego głównego kryterium podziału, czyli z jednej strony mamy konta konsumenckie, z drugiej strony mamy konta biznesowe związane właśnie z usługami, które wymieniłem przed chwilą. Także w Azure możemy zobaczyć konta pochodzące z innego katalogu Azure AD i to jest taka ciekawostka, bo wykorzystujemy to często przy migracjach, wtedy kiedy właśnie na przykład wiążemy środowiska po to, żeby później przejść do jednego wspólnego sufiksu. No i też opcjonalnie możemy korzystać jeszcze z zewnętrznych katalogów, to szczególnie w rozwiązaniach typu B2B ma przełożenie. W zakresie grup, tu podobnie oczywiście te czynności sprowadzają się do takich elementów jak dodawanie, edycja, usuwanie. Mamy rodzaje grup. Państwo prawdopodobnie spotkali się wielokrotnie z grupami typu zabezpieczeń, grupami dystrybucyjnymi. Natomiast tutaj na pewno na uwagę zasługują grupy dynamiczne, czyli takie rozwiązanie, które pozwala na wprowadzenie pewnej automatyki. Same grupy mogą oczywiście pochodzić ze środowisk online, takich jak Azure Active Directory, Office 365, ale także te grupy mogą pochodzić ze środowisk lokalnych Active Directory, czyli w momencie, kiedy pojawia się ten wątek połączenia do Azure AD, środowiska on-premises, to naturalnie te grupy również tutaj Państwo będziecie mieli okazję zobaczyć. Samo przydzielanie członkostwa do grup to tak naprawdę korzystanie z tego interfejsu, który w dolnej części Państwo widzicie. On się niczym, podejrzewam, nie różni od interfejsów zarządzania grupami, z którymi Państwo do tej pory mieliście do czynienia. Tutaj widzimy również kawałeczek interfejsu, który pokazuje, że włączenie dynamicznego członkostwa to tak naprawdę przesunięcie jednego suwaczka, ustawienie opcji Yes i użycie albo predefiniowanych jakichś reguł, albo tak jak widzimy tam w tym polu Advanced Rule, wskazanie, do którego atrybutu usług odwołujemy się i sprawdzamy, czy spełnia określony warunek. Środkowa część to oczywiście też pokazanie Państwu, że członkostwo może być przydzielane w sposób tak zwany jawny, albo poprzez właśnie dynamiczne członkostwo per użytkownik bądź urządzenie. Idąc dalej w tym wątku użytkowników i grup, no nie da się pominąć tematu Azure Role-Based Access Control, czyli tak naprawdę tematyki kontroli dostępu. Ona dzisiaj okazuje się, że bardzo mocno się rozwija i ma również przełożenie chociażby na Windows Server 2016, ale o tym troszeczkę dalej Państwu opowiem. Chciałbym, żebyśmy mieli tutaj jasny przekaz. Kontrola dostępu to dzisiaj mechanizm, który pozwala delegować innym czynności, które możemy wykonywać na albo pełnych ustawieniach usług, albo na jakichś mocno granularnych. Przykłady, które Państwo tutaj akurat macie przedstawione, to kawałeczek zrzutu pokazujący właśnie, że można wybrać jedną z predefiniowanych ról, ale pamiętajmy o tym, że te role mogą być również tworzone w taki sposób niestandardowy, czyli możemy właśnie granularnie bardzo dokładnie określać, co użytkownik, któremu przekazujemy taką kontrolę, będzie mógł wykonać. No i na pewno też na etapie analizy, kto jaką rolę posiada i co może robić, ważne jest, że ta kontrola może być nadawana w sposób jawny lub dziedziczony. No ale to prawdopodobnie nikogo nie dziwi, w końcu tutaj mówimy również o hierarchii, więc to jest naturalna tego cecha. Samo tworzenie obiektów, no to naturalnie portal azurowy, ten nowy, również ten poprzedni, do tego może posłużyć. Nie zapominajmy, że możemy wykorzystywać pliki CSV po to, żeby w sposób zbiorowy takie konta przekazywać do usługi Azure Active Directory. No i oczywiście bez tego nie da się, czyli PowerShell. Tutaj jest największa automatyka, największe możliwości i przykład takiego prostego wywołania Państwu prezentuję. Chciałbym tu jeszcze taką małą uwagę przekazać, że te przykłady, które tam Państwo widzicie, no starałem się też ułożyć w taki sposób, żeby każdy mógł to samodzielnie przećwiczyć, czyli naturalnie praca domowa już jest. Punkt numer dwa to dostęp do zasobów organizacji. To jest temat też mocno na czasie i dzisiaj chyba wszystkie organizacje o to dopytują. Jednym z pierwszych pytań jest pytanie, z jakich urządzeń będziemy mogli zapewnić naszym użytkownikom dostęp do danych, do aplikacji, do tego wszystkiego, co organizacja im chce przekazać. No i tu oczywiście przekrój platform od rozwiązań firmy Microsoft przez Androida po iOS-a. I chciałbym, żebyśmy wiedzieli, że ten dostęp do zasobów organizacji może być dzisiaj zrealizowany w jednym z czterech scenariuszy. Czyli możemy mówić o dostępie, który opiera się w pełni o Azure AD. Może to być dostęp, w którym wykorzystujemy tylko i wyłącznie konto organizacji, czyli gdzieś tam spinamy się tym kontem i przez to korzystamy z benefitów nam przysługujących. Możemy oczywiście mówić o typowej hybrydzie, gdzie jest domena domain services połączona z usługami online. No i w końcu też taki przypadek szczególny, ale często wykorzystywany, gdzie jest Azure AD z Intune'em i tak naprawdę w ramach tych dwóch usług nasi użytkownicy i ich urządzenia są widoczni. Przykładowe scenariusze, w których Państwo możecie to wykorzystywać, no to dostęp w modelu single sign-on, który chyba dzisiaj dla wszystkich staje się coraz bardziej taki naturalny i oczekiwany. Kolejny wątek, patrząc na to, że wszyscy chodzimy z tymi urządzeniami, bywamy w różnych miejscach, to zapewnienie zgodności ustawień, czyli weryfikacja, że urządzenie, że użytkownik, który gdzieś tam dopina się do naszej organizacji, faktycznie korzysta z takiego urządzenia z odpowiednimi ustawieniami. Kolejna sprawa to dostęp do Windows Store for Business. Tutaj oczywiście przede wszystkim mapujemy na urządzenia firmy Microsoft, natomiast jest to dosyć pożądane, żeby właśnie administratorzy organizacji mogli w ten sposób aplikacje ze sklepu dystrybuować. W końcu zapewnienie ochrony za pomocą Microsoft Passport oraz Windows Hello. No i dostęp do środowiska z urządzeń, które spełniają tak zwane zasady warunkowe, czyli możemy oczywiście troszeczkę, mówiąc tak potocznie, przycinać dostęp. Jeżeli są jakieś minimum określonych reguł spełnione, no to dostajemy po prostu mniej tego dostępu. Bardzo dużo pytań, które się pojawia, z którymi się spotykamy na etapie naszych implementacji, to są pytania, czy Domain Services, czy Azure AD. I to, co Państwo w tej chwili widzicie, to jest taka próba właśnie porównania po to, żeby Wam po prostu było najzwyczajniej w świecie łatwiej. Więc zacznijmy od tego, że Domain Services jest strukturą hierarchiczną. Oczywiście gdzieś tam w tle jest standard X500. Azure AD jest strukturą płaską. I tutaj, jeżeli mamy wybierać, no to jest to jakieś jedno z kryteriów. Na pewno Azure AD możemy traktować jako zaawansowane rozwiązanie do zarządzania tożsamościami. Domain Services wykorzystuje usługę DNS, podczas kiedy w Azure korzystamy z HTTP i HTTPS-a. W przypadku Domain Services no, bardzo powszechnie wykorzystywane są w różnych czynnościach administracyjnych wywołania LDAP-owe. No tutaj LDAP-a nie wykorzystamy w Azure AD, możemy oczywiście korzystać z REST API over HTTP oraz HTTPS-a. Domain Services to także zapewne no, bardzo upowszechniony protokół Kerberos. W przypadku Azure AD jest troszkę inaczej, mamy tu więcej standardów na czele z OAuth-em przez już wspominany HTTP i HTTPS. W Domain Services również przyzwyczailiśmy się, że mamy jednostki organizacyjne. One pozwalają na zarządzanie za pomocą GPO. W przypadku Azure AD nie mamy jednostek organizacyjnych, nie mamy polityk GPO, natomiast no, mamy systemy MDM-owe, o których będzie troszeczkę dalej. W końcu Domain Services to obiekt komputera, które reprezentuje urządzenie, natomiast w samym Azure AD po prostu pojawiają się urządzenia, natomiast one mogą być później rozdzielone i są widoczne właśnie jako albo urządzenia firmowe, albo urządzenia osobiste. I ostatni taki z wątków to relacje zaufania, które w Domain Services dają nam możliwość no, delegowania i łączenia organizacji. W Azure mamy tak naprawdę usługi federacyjne, które też zaczynają być bardzo popularne i są często rozwiązaniem wszelkich tutaj no, kłopotów, które przed organizacjami są stawiane przy próbie połączenia się do usług online. Przygotowałem również dla Państwa takie porównanie w zakresie Domain Services i Azure AD per scenariusze też, po to, żeby właśnie ułatwić wybór, czyli kiedy no, powinniśmy raczej pójść w lewo albo w prawo, w efekcie prawdopodobnie i tak się to skończy na hybrycie. Jeżeli mówimy o lokalnej domenie Active Directory, no to dalej, jeśli są aplikacje wykorzystywane, które wymagają NTLM-a i Kerberosa, to naturalnie powinniśmy tą lokalną domenę utrzymywać. GPO z SCCMM, no to jest też jak gdyby naturalne, że wtedy musimy mieć lokalną domenę. Natomiast ten SCCM tutaj, no tak można powiedzieć, troszkę jest na krawędzi, ale to też odwołam Państwa do kolejnych zagadnień, które sobie tutaj opowiemy. W końcu, jeśli wdrażamy obrazy, jeżeli to jest jakiś model, którego się musimy trzymać, w zakresie konfiguracji urządzeń, no to też on będzie prawdopodobnie narzucał właśnie tą konieczność korzystania z lokalnej domeny Active Directory. W przypadku Azure Active Directory Join, no to tutaj troszkę jest bardziej elastycznie, bo przede wszystkim możemy spowodować, że dostęp do zasobów będzie użytkownikom po prostu przydzielany w sposób taki samodzielny. Możemy tu również bardzo szeroko iść w kierunku Bring Your Own Device, tak? Czyli no, temu trendowi, gdzie korzystamy z naszych prywatnych urządzeń albo tych, no, po prostu, które bardziej lubimy. W końcu bardzo fajnie Azure sprawdza się w momencie, kiedy mamy współpracowników czasowych, tymczasowych, kontraktowych, no, którym niekoniecznie chcielibyśmy dawać dostęp do zasobów wewnętrznych organizacji wszystkich, ale dać możliwość komunikacji. Na pewno bardzo fajnie Azure AD sprawdzi się tam, gdzie organizacja posiada oddziały, natomiast w tych oddziałach jest dosyć ograniczona infrastruktura lokalna. No i też jeśli w ogóle Active Directory jeszcze dzisiaj nie ma, no to wtedy też warto zastanowić się, czy to nie jest właśnie dobry scenariusz, żeby pójść w kierunku Azure Active Directory. Z tych porównań mam także dla Państwa jeszcze takie porównanie możliwości, kiedy mówimy o wyłącznie domenie Domain Services, kiedy mamy urządzenie wpięte do Azure AD, no i kiedy jest to urządzenie, które nie korzysta z połączenia do żadnej z tych usług, żeby Państwo byli w stanie bardzo szybko sobie odpowiedzieć, jakie są ewentualnie ograniczenia, jakie są możliwości. Tutaj jak widać wyodrębniłem kilka takich haseł właśnie jak możliwość logowania się za pomocą konta organizacji, czyli to, o czym się już mówi dosyć głośno, że logujemy się po prostu za pomocą tożsamości będącej wprost w katalogu organizacji. No to oczywiście domena Domain Services i Azure AD takie możliwości nam daje. Logowanie typu single sign-on, tutaj nie ma ograniczeń, no jest tożsamość związana i możemy oczywiście w zakresie Office 365 i aplikacji, które są przekazane z poziomu Azura, tą funkcjonalność osiągnąć. SSO dla użytkowników, którzy korzystają z Kerberosa NTLM, tutaj mamy pewne ograniczenia, czasami może to być związane z koniecznością zostawienia VPN-a, tak jak ma to miejsce w przypadku urządzeń osobistych. Autoryzacja z wykorzystaniem Microsoft Passporta i Hello bez ograniczeń. Windows Store dla organizacji, czyli bez wykorzystywania konta Microsoft Account na każdym tutaj z rodzajów połączeń. W końcu zachowanie zgodności ustawień, czy możliwość właśnie ograniczenia dostępu również jest możliwa w każdym z przypadków. Samodzielne dostarczanie urządzeń, no tutaj domena lokalna niestety takiej możliwości nam nie daje. Natomiast zarządzanie urządzeniami jak najbardziej tak. No i tu znów pojawia się ten wątek GPO i SCCM-a, no a gdzieś tam w tle rozwiązania MDM-owego. Jak dołączyć Windows 10 do Azure AD? Bo to pytanie się pojawia. No nic prostszego, mamy, moi drodzy, w konfiguracji po prostu ustawienie, które sprowadza się do przesunięcia tego suwaczka znów na poziom All. I jeżeli Państwo tak ustawią, no to oczywiście wszyscy będą mogli się dołączyć. Natomiast te 6 kroków, które tu Państwu wyodrębniłem, myślę, że każdy jest w stanie samodzielnie przejść po to, żeby to przećwiczyć. Tam w kroku 5 jeszcze Państwo widzicie taką opcję, gdzie potrzebne jest podanie dodatkowego kodu, to wynika z włączonego mechanizmu uwierzytelniania wieloskładnikowego. Mam nadzieję, że Państwo mnie słuchali, bo w międzyczasie pojawił się konkurs, więc ja tylko przeczytam, że wymień dowolną edycję Windows 10, którą można dołączyć do domeny Azure AD. No i 5 pierwszych osób, które na adres konkurs@cbsg.pl wyślą prawidłową odpowiedź, nagrodzimy. A my tymczasem idziemy dalej. Dalej to tak naprawdę pokazanie Państwu, że w momencie, kiedy dziesiątka jest połączona z Azurem AD, to jest to widoczne w ustawieniach. No i tu taki przykład właśnie połączenia z naszą organizacją Państwo macie. Naturalnie, kiedy włączymy przeglądarkę i wejdziemy do Office 365, no zadziała mechanizm single sign-on, czyli od razu widzimy aplikację, widzimy to wszystko, co administrator nam udostępnił. Też taką ciekawostką jest to, co Państwo widzicie na dole, czyli wywołanie Who am I, polecenia. Polecam sprawdzenie, bo widać, że jesteśmy rozpoznawani przez faktycznie na tą tożsamość UPN-ową, gdzieś tam pojawia się również w zapisie netbiosowym Azure AD, no i w końcu mamy też w logon ID SIDA, ale to już Państwu pozostawiam jako procedurę domową do sprawdzenia. Dostęp do aplikacji. Proszę Państwa, dostęp do aplikacji musi być rozumiany przez trzy pryzmaty, czyli Azure, Office 365 oraz Intune. W przypadku Azure mamy możliwości trzy. Mamy możliwość dystrybucji aplikacji, które zostały stworzone w ramach organizacji, no i mogą to być aplikacje webowe albo aplikacje, które są typowymi aplikacjami opartymi o klienta natywnego. Mogą to być aplikacje, które pochodzą z galerii, no i ta galeria dzisiaj to jest blisko 2800 aplikacji. One działają oczywiście w modelu subskrypcyjnym, natomiast bardzo fajnie się sprawdzają w praktyce. No i możemy oczywiście korzystać z aplikacji, które są dostępne z zewnątrz sieci poprzez ich opublikowanie na serwerze brzegowym z określeniem oczywiście jednej z dwóch tutaj wyświetlonych metod. W Office 365 centralnym punktem do zarządzania dostarczaniem aplikacji jest okno Home Apps. Tutaj akurat jakieś dwie przykładowe są wywołane aplikacje, czyli tak to odpowiada za uwierzytelnianie wieloskładnikowe, no i ta nowość Azure Information Protection, o której Państwu w dalszym etapie opowiem. Po środku, na tym żółtym tle, Państwo widzicie możliwość zarządzania ustawieniami dla Office 2016, czyli możemy powiedzieć, no, czy ktoś może go pobierać, czy nie. Możemy również na przykład ograniczać oprogramowanie dla platformy Mac. Skype for Business, Sway, które tu również są przytoczone, no po to, żeby Państwu pokazać, że możemy wpływać w jakiś sposób na zewnętrzną komunikację z poziomu Skype'a. Na przykład w przypadku Sway'a możemy wpływać na to, skąd będą akceptowalne źródła zawartości, jeżeli nie chcielibyśmy, żeby za szeroko z tych źródeł użytkownicy korzystali. No i w końcu Intune, chyba, który tutaj największe daje możliwości, bo przede wszystkim daje możliwości dystrybucji aplikacji poprzez paczki, exe, MSI, możemy wdrażać appx-y, możemy IP, pliki APK, czyli wszystkie platformy, o których już sobie wcześniej mówiliśmy. To jest oczywiście widoczne w samym Intune, tam u góry Państwo kawałeczek tego dosłownie podglądu widzicie. No ale też warte zwrócenia uwagi jest to, że tutaj mamy sklep właśnie Microsoftowy dla biznesu, czyli ten sklep Windows dla firm. No i w przypadku wszystkich platform możemy aplikacje przekazywać poprzez odnośniki do sklepów. Z nowości, które się pojawiły, to jest właśnie z zeszłego tygodnia między innymi, zarządzanie Intune'em będzie widoczne w portalu azurowym, no i tutaj ten kawałeczek Państwo macie właśnie w tej chwili wyświetlony, gdzie widać ewentualne stany użytkowników dla systemów iOS oraz Android, z możliwością dodawania zasad, wysyłania jakichś żądań czyszczenia czy określania aplikacji biznesowych. Na polu zielonym jest kawałeczek pokazany, gdzie jak Państwo zobaczą, widzimy, że możemy określać dodatkowe elementy, które będą musiały być spełnione przy dostępie do aplikacji. Możemy również na przykład wpływać na limit czasu, tak, po którym musi być wysłane powtórne żądanie. W zakresie synchronizacji z Azure AD tutaj chciałbym rozpocząć od tego, że mamy kilka opcji, więc mamy połączenie tylko i wyłącznie oparte o Azure Active Directory Connect. Mamy konfigurację Connecta z zapewnieniem synchronizacji, no i w modelu single sign-on. Ta tabela ma Państwu również ułatwić tak naprawdę wybór rozwiązania na etapie na przykład planowania albo rozmów biznesowych. Tutaj z takich ciekawostek, no to oczywiście tematyka MFA. która, jak widzicie Państwo, w przypadku rozwiązań opartych o clouda jest dostępna w każdej z tych opcji. Na pewno z ciekawostek to scenariusze hybrydowe, gdzie kiedy Azure Active Directory Connect jest w modelu single sign-on, no to mamy tak naprawdę pełne wsparcie i te właśnie federacje, to jest ten wątek, o którym warto pamiętać i w tym kierunku iść. Pozostałe opcje pozostawię Państwu do samodzielnego przeanalizowania. Mam nadzieję, że ta tabela będzie przydatna. A chciałbym teraz pokazać pewien schemat w zakresie opcji synchronizacji, gdzie widać wszystkie najważniejsze elementy, zaczynając od lokalnego Active Directory przez serwer pełniący rolę tego synchronizatora, usługę federacyjną w parze z Web Application Proxy i użytkownikiem. No i gdzieś górującą chmurą z aplikacjami, z rozwiązaniami, o których my sobie dzisiaj tutaj opowiadamy. Tutaj macie Państwo przedstawione wszystkie możliwe kierunki komunikacji w tych wszystkich przedstawionych trzech scenariuszach i też wybrałem dla Państwa pewien link, do którego proponuję zajrzeć, ponieważ tam są informacje o wszystkich wymaganych portach, protokołach, które są wykorzystywane, żeby zapewnić tą komunikację w sposób płynny. Możliwości MDM-owe. W przypadku firmy Microsoft tak naprawdę mamy dwie możliwości, bo mamy Office 365 z portalem Security and Compliance Center, który daje nam możliwość tworzenia podstawowych reguł zabezpieczeń, daje nam możliwość określania ich oczywiście w kontekście różnych platform. Na dolnym zrzucie ekranu Państwo widzicie kawałeczek właśnie takiego wykazu, gdzie te urządzenia w ramach organizacji mamy możliwość podejrzeć po nazwie, zobaczyć jaka tam jest wersja systemu. Natomiast samo wdrażanie takich polis odbywa się tak naprawdę w oparciu o grupę i to prezentuje ten prawy dolny zrzut ekranu. Drugą opcją, którą firma Microsoft nam umożliwia, jest zastosowanie Microsoft Intune, platformy, która może działać w dwóch trybach, albo w trybie hybrydowym, albo w trybie standalone. No i to tak naprawdę określamy na początku konfiguracji samego Intune'a. Tu również z takich ciekawostek, które dla Państwa przygotowałem, jeżeli mają Państwo konto, którym dostają się do usługi Intune, a jest to konto skojarzone z kilkoma organizacjami, to na pierwszym etapie będziecie pytani, no, którą z tych organizacji chciałbyś zarządzać. Sam portal Intune'owy, ten webowy, to jest dolna część ekranu, po prawej stronie, no, chyba najważniejszy wątek, dla którego Intune'a większość organizacji chciałaby u siebie mieć, to zasady. Porównanie Office 365 versus Intune. To znów wybrałem dla Państwa kilka aspektów, no zaczynając od kosztu, gdzie w przypadku Office 365 po prostu my to mamy z planami komercyjnymi. Intune jest produktem odrębnym, tak? No i tu warto podkreślić, że jest to część pakietu takiego bardzo znanego, o którym Darek mówił na wstępie, Enterprise Mobility Suite. Sposób zarządzania, no w przypadku Office 365 to pokazywana wcześniej przeze mnie konsola Security and Compliance Center. W przypadku Intune'a, jeżeli jest to tryb standalone, to też jest to webowa część. Jeśli jest to tryb hybrydowy, czyli skojarzony właśnie z Configuration Managerem, to wtedy korzystamy z konsoli Configuration Managera. Platformy zarządzalne od iOS-a, Androida, Windowsa po Windows Phone'a, no tu oczywiście z pewnymi wyjątkami. Największe możliwości mamy wtedy, kiedy jest środowisko hybrydowe z Configuration Managerem. No i kluczowe funkcjonalności, które dla obydwu platform dotyczą dostępu do poczty i dokumentów, konfiguracji zasad zabezpieczeń czy usuwania danych firmowych. Natomiast w przypadku Intune'a dochodzą jeszcze inne elementy, takie jak możliwość dostępu do danych z wykorzystaniem certyfikatów, tworzenia różnych profili, połączeń VPN-owych. Możemy z poziomu Intune'a bardzo łatwo zbiorowo określać zasady i dystrybuować aplikacje. W końcu możemy również wdrażać wszystkie aplikacje wewnętrzne line of business, możemy wykorzystywać aplikacje, które dostępne są w sklepach dostawców. Możemy ograniczać czynności takie jak wklejanie, zapisywanie, kopiowanie. Możemy w końcu korzystać z przeglądarek zarządzalnych, czyli w przypadku, w którym określamy w obrębie przeglądarki, co użytkownik może robić. No i oczywiście administracyjnie zaleta duża, czyli pojedyncza konsola i jeżeli nawet nie są urządzenia dołączone do Intune'a, to mamy wtedy możliwość wykorzystywania tak zwanego MABA, czyli Mobile App Management. Sam Intune to, proszę Państwa, składowa kilku elementów, wspomnianych wcześniej już zasad. Tu mają Państwo takie przykłady tych zasad podane, co jest warte podkreślenia. Zawsze mamy informację, na którą platformę taka zasada będzie oddziaływała. Te zasady mogą być zasadami związanymi właśnie z zabezpieczeniami, mogą to być zasady zgodności, no i możemy również określać dostęp warunkowy, tu jest przypadek dla usługi Exchange Online. Tam między innymi wybrałem konfigurację, gdzie urządzenia muszą być przyłączone do domeny lub zgodne. Czyli zwróćcie Państwo uwagę, że to w przypadku środowisk hybrydowych nabiera bardzo dużego znaczenia. Aktualizacje i aplikacje. Niewiele osób o tym wie, ale Intune może służyć do przekazywania aktualizacji dla środowisk Microsoftowych. Jeśli chodzi natomiast o aplikacje, tak jak już mówiłem, no poprzez linki do sklepów producentów albo poprzez paczki, które oczywiście składowane są po stronie Intune'a, więc tam naturalnie jest też storage i warto o tym pamiętać. W Intune Państwo również odnajdą konfigurację dla Windows Hello, czyli możemy tutaj wpłynąć na to, czy ten Windows Hello będzie mógł być używany. Jeśli tak, to na jakich zasadach, albo możemy go po prostu wyłączyć w momencie, kiedy użytkownicy pracują w naszej organizacji. Sklep Windows dla firm, tutaj przykład takiej szybkiej konfiguracji, czyli też no, zachęcenia Państwa do tego, żebyście spróbowali samodzielnie to zrobić, bo to wymaga po prostu chwili, żeby zaczęło funkcjonować. Później mamy wykaz takich aplikacji, no i oczywiście użytkownik, który korzysta z tego rozwiązania, dostaje możliwość na przykład zainstalowania. Punkt siódmy, ochrona i zabezpieczanie. Temat prawdopodobnie no, na tyle szeroki, że moglibyśmy o tym opowiadać cały dzień. Ja tutaj chciałem Państwu zwrócić uwagę na pewne nowe wątki, ale nie pominając tych, z których do tej pory korzystamy. Mam na myśli EFS-a, BitLockera i ACL-ki, czyli listy kontroli dostępu. To są te elementy, z których Państwo na pewno powszechnie dzisiaj już korzystacie, a ja bym chciał do tego wszystkiego dołożyć jeszcze separację danych, prawa dostępowe z wykorzystaniem RMS-a, klasyfikację danych, gdzie DAC prawdopodobnie też nie jest Państwu opcją, ale pojawił się AIP, no i w końcu zdalne wyrejestrowanie i czyszczenie danych. Zacznijmy od tego, że sam Azure Information Protection, czyli rozwiązanie, które też dosyć niedawno się pojawiło, wziął pod swoje skrzydła RMS-a, czyli rozwiązanie, które też pewnie Państwo kojarzą, dodając do tego wszystkiego klasyfikację i oznaczanie, czyli tą funkcjonalność, no, którą znamy z Dynamic Access Control, oraz uzupełnione śledzenie i raportowanie. W dolnej części tego slajdu widzicie Państwo, jak wygląda takie szyfrowanie RMS-em. W prawym górnym rogu mamy pokazany zrzut ekranu z konsoli webowej, gdzie możemy pobrać konsolki do właśnie wykorzystywania na różnych urządzeniach z funkcjonalności RMS. No i mamy również po prawej stronie na dole przypadek, jak wygląda próba dostępu. No skoro mówimy o tej próbie dostępu, to tu również zebrałem Państwu takich kilka przykładów, gdzie użytkownik, który korzysta z dokumentu zabezpieczonego RMS-em, no po prostu dowiaduje się o tym, że on jest zabezpieczony RMS-em, ma możliwość wyświetlenia, jakie uprawnienia w tym zakresie on tego chronienia może realizować. Jeśli będzie próbował, a będzie miał ograniczone na przykład kopiowanie, no to oczywiście te opcje będą wyszarzone. Jeśli będzie chciał chronić dokument albo w jakikolwiek sposób to modyfikować, no to z poziomu aplikacji office'owych ma taką możliwość. No i też taka ciekawostka, jeżeli będziemy próbowali zrobić zrzut ekranu, to albo dostaniemy stosowny komunikat, że takiej możliwości nie mamy, albo zostanie ten ekran wyszarzony. On oczywiście tu przeze mnie jest wyciemniony, no po to, żeby tą buźkę uśmiechniętą Państwu podkreślić. Natomiast to w ochronie dokumentów na pewno też ma duże znaczenie. No i mapa, tak? Mapa, o której za chwileczkę sobie jeszcze opowiemy przy raportowaniu. Widzimy, gdzie dokumenty na przykład były odczytywane. Same możliwości Azure Information Protection widoczne są najbardziej z poziomu portalu azurowego, gdzie możemy właśnie tworzyć etykiety, możemy wykorzystywać w ramach tych etykiet wbudowane szablony w organizacji albo stworzone samodzielnie. Idea jest taka, że jeśli mamy określone warunki standardowe albo predefiniowane, to nawet jeżeli użytkownik określi, że dokument ma dostęp publiczny, tak jest u nas na przykład w firmie, ale Azure Information Protection wykryje, że w zawartości pojawił się numer karty kredytowej albo jakiś numer, który chcielibyśmy chronić, to zastosuje do tego w sposób automatyczny szablon RMS-owy, czyli na przykład doprowadzi do zabezpieczenia dokumentu. Warto też pamiętać o tym, że do pracy z Azure Information Protection potrzebujemy klienta, no i tam jest taki właśnie kawałeczek przykładu, żeby Państwo o tym nie zapomnieli. Wspominałem Państwu wcześniej o dostępie opartym o rolę, no i też tam mówiłem o serwerze 2016. Tu się okazuje, że mamy gotowca po stronie azurowej, nazywa się on PIM-em, Privilege Identity Management, który pozwala tak naprawdę wykryć wszystkie role uprzywilejowane, pozwala dokonać konwersji użytkowników po to, żeby byli oni uprawnieni, no i daje możliwość zarządzania tym. Zarządzanie to również, no tutaj warte jest zwrócenia uwagi, że pozwala na przykład na określenie czasowe, jakie czynności będziemy mogli wykonywać, na ile będzie ważne takie nadanie nam przywileju. No i to jest dzisiaj taki trend nowy, który jest dostępny zarówno w usłudze online, dostępny jest po stronie serwera 2016, no więc naturalnie dostępny jest również w rozwiązaniach hybrydowych. No i trudno byłoby tutaj też nie zwrócić uwagi, że mamy zarządzanie z poziomu PowerShella, które sprowadza się tak naprawdę do konieczności zainstalowania jednego z modułów. Od razu to Państwu także zawarłem, żeby było łatwiej. Zdalne wyrejestrowanie urządzenia, czyli też ten element bezpieczeństwa urządzeń mobilnych, który no, w różnych sytuacjach nam się może przydać. Możemy zgubić urządzenie mobilne, no, albo może organizacja będzie chciała się ich po prostu pozbyć, tych urządzeń, bo będzie wymieniała. Może być realizowany w trybie full albo w trybie selective. No, full to jest po prostu wyczyszczenie zdalne, przywrócenie tak naprawdę do stanu fabrycznego. W przypadku czyszczenia selective usuwamy dane biznesowe, dane organizacji. No i też macie tu Państwo akurat przykłady właśnie, przykład takiego wyrejestrowania, jak to wygląda, no i jak później wygląda chociażby portal firmowy, za pomocą którego dostajemy się do organizacji, czyli po prostu musisz się od początku zalogować. A przy okazji pojawił się konkurs, Państwo pewnie zdążyli się już z tym pytaniem zapoznać. Chodzi o 3 platformy, na których można dokonać zdalnego wyrejestrowania urządzenia z Intune. Adres mailowy jest ten sam. Dostęp do danych użytkownika. Moi drodzy, kiedy tworzyłem tą prezentację, zastanawiałem się, czy to nie powinien w ogóle był być pierwszy aspekt, ale uznałem, że nie. Dlaczego? Dlatego, że to jest element, na którym bardzo dużo organizacji dzisiaj się opiera, czyli tematyka profili mobilnych, plików trybu offline, czy jeszcze przekierowania folderów, no to cały ten świat, tak, z którego użytkownik korzysta, to się bardzo mocno zmieniło w ostatnich latach. Dzisiaj prym wiodą work foldery. Ich wielką zaletą jest to, że dane, które przechowywane są centralnie, mogą być tak naprawdę, dostęp do tych danych może być uzyskiwany z platform firmy Microsoft, z platform Android oraz iOS. Gdzieś obok tego mamy OneDrive'a konsumenckiego i mamy OneDrive'a for Business. Z tego ostatniego powszechnie korzystam, zarówno służbowo, jak i z OneDrive'a konsumenckiego prywatnie. No i chciałbym właśnie Państwu tutaj pokazać, jak wygląda wtedy taki interfejs użytkownika w Windowsie. No wygląda w taki sposób, że po prostu w eksploratorze zarówno widzę work foldery, jak i widzę OneDrive'y, tak? Widzę mojego prywatnego, widzę mojego OneDrive'a biznesowego, więc można powiedzieć, że moje urządzenie staje się tylko i wyłącznie takim no, urządzeniem dostępowym do danych, które są gdzieś tam przechowywane. Te dane oczywiście mogą być trzymane w trybie offline, bo wiele osób o to pyta. Sama konfiguracja OneDrive'a, no to jest znów kwestia uwierzytelnienia się, podpięcia i to faktycznie działa. Synchronizacja ustawień, przedostatni wątek, to zwrócenie Państwu uwagi na taki nowy termin jak Enterprise State Roaming. Jest to nic innego jak zdolność do bezpiecznej, no właśnie podkreślam, bezpiecznej synchronizacji ustawień użytkownika oraz jego aplikacji, które przechowywane są w ramach Azure Active Directory. To bezpieczeństwo to zapewniane jest przez Azure RMS-a. Sam ESR no, daje tą możliwość separacji danych użytkownika od danych przedsiębiorstwa. No i naturalnie oczywiście ma wbudowane mechanizmy kontroli, które pozwalają na monitorowanie dostępu. Poniżej w tabelce Państwo macie przykłady również wyświetlone czynności, czyli synchronizacja per Azure Active Directory, synchronizacja per Microsoft Account z różnych platform, z platformy typu desktop i platformy typu mobile, czy jest dostępne. Ale także do tego dodałem Państwu również możliwości tworzenia kopii zapasowych oraz ich odtwarzania. No tutaj to znów jako taka forma do dyskusji, co będziemy chcieli osiągnąć i co przez to wybieramy. Ustawienia synchronizacji są dostępne także w ramach Windows 10, czyli mamy Sync Your Settings. No i tu oczywiście mogą Państwo określić, co chcieliby, żeby było synchronizowane. Zwracam uwagę, że jest także jedno ustawienie synchronizacji dostępne w przeglądarce, tak, w Edge'u. To jest to właśnie, czy chcemy, żeby były synchronizowane ulubione, między innymi. Samo włączenie mechanizmu tego ESR-a realizuje się po stronie Azura, czyli tam znów no, mamy po prostu suwaczek, mamy to pole OLE, ewentualnie selected, żeby zrobić to w oparciu o grupę. No i chciałbym też zwrócić Państwu uwagę, że ESR jest bardzo często porównywany do UEFI, tak? Czyli User Experience Virtualization, rozwiązania, które jest składową pewnego produktu i tego tyczy się pytanie, które jest w dolnej części. Natomiast idea polega na tym, żeby zachować zgodność tych ustawień. No i tutaj ESR zawsze będzie priorytetyzowany, tak to on jest tym głównym agentem odpowiedzialnym za to, więc jeśli jeszcze Państwo macie UEFI i włączycie ESR, to pamiętajcie o tym, że ESR jest tutaj priorytetowe. No i na koniec mamy tematykę kontroli raportów i audytów. Ona jest bardzo mocno rozbudowana. Wybrałem dla Państwa kilka przykładowych takich miejsc, zaczynając od Office 365 i Security and Compliance Center, gdzie możemy w zakresie inspekcji, ochrony reguł czy systemów DLP prosić o czy modyfikacje, czy wyświetlanie przeróżnych raportów. Przez Intune'a, który ma w sobie wbudowany cały duży moduł raportujący, gdzie możemy oczywiście korzystać z predefiniowanych raportów. One później wyglądają tak jak w tej części zielonej. Natomiast niestety no, nie byłem w stanie zmieścić całego takiego raportu na slajdzie, dlatego poniżej Państwu pokazałem CSV-kę, która właśnie w takim raporcie no, widać jak jest zbudowana. Tych informacji w ramach inwentaryzacji chociażby urządzeń uzyskują Państwo na pewno wystarczająco, żeby sobie z tym poradzić. No i w końcu zdarzenia po stronie Azura. Tutaj też taka ciekawostka, no mamy akurat przykład jakichś zdarzeń, gdzie użytkownik prosił o odświeżanie zasad, gdzie było również logowanie. Na pewno ciekawa jest ta kolumna z adresami IP, bo ona pozwala na lokalizowanie tego na mapie, natomiast no tutaj uczulam, że to nie zawsze tak być musi. Pamiętam sam, jak byłem w południowej Polsce, no ale akurat hotel miał gdzieś połączenie przez jeden z krajów ościennych, no i wychodziło na to, że jestem na wakacjach poza Polską. No nie byłem na wakacjach poza Polską, więc traktujmy to oczywiście troszeczkę tak, no bądźmy elastyczni w ocenie. Jeśli chodzi o samego RMS-a, to tu w zależności od tego, czy z poziomu użytkownika to robimy, czy administratora, albo mamy możliwość no, podejrzenia, kto tak naprawdę i czy w ogóle próbował wyświetlać taki dokument. Możemy określać sposoby powiadomień e-mail, czy chcielibyśmy być o tym informowani. Możemy dowiadywać się o wszystkich udostępnionych dokumentach, no i tym, komu to zostało na przykład udostępnione. Natomiast pamiętajmy, że wchodząc w tryb administracyjny, pojawia się informacja o tym, że no, podlega inspekcji taka weryfikacja, czyli tak naprawdę no, my jako administratorzy również jesteśmy w tym zakresie weryfikowani. No i mapa już wspomniana wcześniej, tak, gdzie ona na pewno dużo ciekawiej wygląda, jeżeli się wyświetli mapę świata, a tych prób dostępu było dużo więcej. Moi drodzy, w ramach podsumowania pokażę Państwu slajd, który przez wiele, wiele lat był pierwszym slajdem, który pokazywałem przy wielu swoich prelekcjach. Natomiast uznałem, że to jest moment, w którym pokażemy go na końcu, bo zawsze rozpoczynałem od zarządzania scentralizowanego po zarządzanie zdecentralizowane. Później gdzieś zwracałem uwagę, że tak naprawdę tego pewnego rodzaju hybrydą to było połączenie centralizacji z decentralizacją. Później pojawiły się rozwiązania firm outsourcujących. Natomiast jakiś czas temu pojawiły się rozwiązania cloudowe, czyli pojawiły się rozwiązania, które pozwalają dzisiaj na budowę hybryd. No i właśnie temu to spotkanie było poświęcone. Ja mam nadzieję, że tak troszkę w dużym ekspresie Państwo pewnie się poczuli, ale bardzo zależało mi na tym, żeby zrobić przekrojową sesję, żeby Państwo zobaczyli, ile tych możliwości jest. Gorąco zapraszam na spotkania chociażby Warszawskiej Grupy Użytkowników i Specjalistów Windows, również innych społeczności zapraszamy na konferencje, no i pewnie zapraszamy na kolejne edycje, które Darek zorganizuje. Ja Państwu bardzo serdecznie dziękuję za to, że poświęciliście czas, żeby posłuchać mnie. No i w związku też z tym, że jest to taki specyficzny trochę okres w roku, życzę Państwu, żeby te ostatnie dni przed świętami upłynęły owocnie, no a od przyszłego weekendu, żebyśmy wszyscy mogli odpocząć. Wesołych świąt, kłaniam się.